Bożym Słowem, które jest zapisane w liście do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. Myślę, że znane nam Boże Słowo, nieraz cytujemy gdzieś w naszych kazaniach, ale jakoś tak Pan Bóg położył mi na serce, że jest to ważne, aby po raz kolejny może pochylić się nad tym fragmentem i starać się zgłębić to, co Bóg pragnie nam poprzez to Słowo przekazać. Pozwólcie, że je przeczytam. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jest ten fragment, na którym chciałbym dzisiaj się pochylić. Drodzy, umiejętność rozróżniania ma kluczowe znaczenie w życiu każdego człowieka. Są dziedziny, w których możemy powiedzieć, że umiejętność rozróżniania ma decydujące znaczenie w życiu. Takim prozaicznym przykładem może być zbieranie grzybów. Pamiętam moją pierwszą wyprawę. Rodzice wzięli mnie na grzyby, zawieźli do lasu, dali mi taki niewielki koszyczek, maleńki nożyk i tato pokazał mi, gdzie grzyby rosną, jak należy je zbierać. I potem rozeszliśmy się każdy w swoją stronę. Oczywiście ja byłem tak bardzo blisko swoich rodziców, żeby nie utracić z nimi kontaktu. Wiecie, w ciągu może 20, może pół godziny napełniłem cały kosz. I dumny poszedłem do swoich rodziców. Postawiłem to przed nimi. Mama to wysypała. Szybciuteńko przebrała te grzyby. Jak się okazało, tylko 3 były dobre. Wyzbierałem wszystkie w okolicy Muchomory. Takie piękne, takie kolorowe. Było ich mnóstwo. Myślałem, że po prostu szczęście mi sprzyja, ale niestety nie potrafiłem dokonywać wyboru, właściwych wyborów. Nasze codzienne życie przynosi różne okoliczności, w których musimy dokonywać wyborów. Bóg Ojciec pragnie, aby każde Jego dziecko, a więc ty i ja, nabyło takiej umiejętności i abyśmy potrafili rozróżnić, co jest dobre, co jest miłe i co jest doskonałe do naszego życia, czy dla naszego życia. Rodzi się zatem pytanie, jak nauczyć się rozróżniać? Czy w ogóle można się tego nauczyć? A jeśli tak, to w jaki sposób? Bo w końcu Biblia sugeruje, żebyśmy jednak poddali się pewnemu procesowi, który pozwoli nam nauczyć się dokonywać właściwych wyborów. W przypadku grzybów sprawa jest prosta. Mamy 3 możliwości. Możemy pójść do lasu, nazbierać różnych grzybów i potem po kolei je smażyć, zjadać i obserwować, co się będzie działo. Myślę, że to nie jest najbardziej skuteczna metoda. Może zostać w drastyczny sposób przerwana. I to bardzo krytycznie przerwana. Innym dobrym sposobem jest poprosić kogoś, kto się zna na grzybach, powiedzieć, pomóż mi, pokaż mi, jak się to robi, jak się rozpoznaje. Jeśli to będzie człowiek, który zechce ci pomóc, to ci pokaże. On już nabrał pewnego doświadczenia, wie, jak to robić, wie, na co patrzeć i tak dalej. Ale jest jeszcze trzecia możliwość. Możemy sobie nabyć atlas z grzybów. Jest ich mnóstwo różnych. Ja tu mam jeden z wielu. I możemy zrobić sobie taką ciekawą lekturę. Przyjrzeć się po kolei, poczytać, zapoznać się, jakie są grzyby. Tu w tym atlasie jest około 200 różnych grzybów. Grzybów, które możemy na co dzień spotkać w naszych lasach. I w ten sposób możemy się nauczyć. Możemy w ten sposób nabyć wiedzę. Ale jak to wygląda w sferze duchowej? Bóg dał nam również duchowy atlas. Tym duchowym atlasem jest Boże Słowo. Biblia jest takim atlasem do nauki rozróżniania pomiędzy dobrem a złem. Zawiera wiele nakazów i zakazów oraz mnóstwo moralnych pouczeń, a także przykładów. Możemy na podstawie Bożego Słowa oglądać ludzi, którzy zastosowali się do Bożych zasad, ale również możemy oglądać tragedię ludzi, którzy się nie dostosowali. którzy zlekceważyli. Takim, myślę, jednym z ciekawych przykładów takiego Bożego Atlasu jest Efezjan 4:25-6:9. Jest to dość obszerny fragment Bożego Słowa i dzisiaj nie ma czasu, abyśmy go całego rozważyli, ale pozwólcie, że dam ze cztery przykłady. W wersecie 25 czytamy tak. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Mamy tutaj nakaz, mamy zakaz. Odrzuciwszy kłamstwo, inaczej Bóg potocznie mówi, przestań kłamać. A z drugiej strony mamy nakaz, zacznij mówić, czy rozmawiając z ludźmi, mów prawdę. Inny przykład, 26 werset. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Mamy zakaz. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Tu jest jeszcze taki bardzo ciekawy akcent. Można się gniewać i nie grzeszyć, można się gniewać i grzeszyć. I Bóg mówi, żebyśmy się gniewali, czyli gniew nie jest czymś złym, bo to jest emocja, ale Bóg mówi, żebyśmy przy tym nie grzeszyli. Mamy zakaz i mamy nakaz. Co mamy zrobić? Mamy pojednać się, rozwiązać sprawę przed zachodem słońca, żebyśmy do łóżka nie poszli ze swoim gniewem. Bo kiedy kładziemy się do łóżka już ze swoim gniewem, użyję tu biblijnego obrazu, to zaczynamy grzeszyć. Więc dobrą rzeczą jest przed snem uporządkować swoje sprawy. Werset 28. Kto kradnie, niech kraść przestanie. I po drugiej stronie mamy, niech raczej żmudną pracą zdobywa dobra. A więc znów mamy dwie strony. Jest zakaz, jest nakaz. Zakaz mówi, nie kradnij. Nakaz mówi, idź do pracy. I może jeszcze 29. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować. I znów mamy zakaz. Jeśli mam otworzyć usta, aby mówić nieprzyzwoite słowo, to Biblia mówi, nie otwieraj ich, milcz, nie wypowiadaj tego. A z drugiej strony jest nakaz, bo moglibyśmy chodzić. Są takie klasztory w niektórych kościołach, gdzie raz do roku tylko można rozmawiać, tak? Żeby nie zgrzeszyć słowem. Czy to jest dobre? Nie będę tego oceniał. Ale wydaje mi się, że tutaj Biblia jednoznacznie mówi, że mamy rozmawiać, mamy mówić. Nie mamy mówić złych rzeczy. Usta, język potrafią zrobić wiele złego. A więc mamy zakaz, mamy nakaz. W tym fragmencie mamy wiele nakazów i zakazów. Zachęcam, aby w domu otworzyć i aby bliżej przyjrzeć się temu fragmentowi. Jest tam skarbnica nakazów i zakazów do naszego życia. I to nie są rzeczy, poprzez które Bóg chce nam uprzykrzyć życie. Kiedyś myślałem, że Pan Bóg mi coś zabiera, że poprzez przykazania w jakiś sposób ogranicza moje życie. Ale od pewnego czasu zobaczyłem, że Bóg poprzez przykazania mnie chroni. On pragnie, abym uważnie słuchał, co ma do powiedzenia, bo te przykazania wypływają z Jego miłości do mnie. On chce mnie chronić, dlatego dał mi przykazania. A więc mamy tutaj na różne dziedziny naszego życia. Możemy czytać o tym, jakie mają być relacje z ludźmi i od choćby te cztery wersety, które rozważaliśmy przed chwilą, dotyczą tego. Dalej mamy na temat relacji w Kościele. Możemy również czytać, jakie powinny być relacje w małżeństwie. Mamy mnóstwo przykazań, nakazów i zakazów, jak to ma wyglądać w rodzinie, a również i w pracy. Tam co prawda w tym szóstym rozdziale jest mowa o niewolniku i o panie, ale myślę, że to możemy spokojnie przenieść na nasz obszar naszej pracy, ponieważ w jakiś sposób, kiedy idę do pracy, poddaję się w niewolę na 8 godzin, tak? Wykonuję polecenia swoich przełożonych, swojej firmie, właściciela swojej firmy i tak dalej. Kiedy 8 godzin mija, znów wracam do wolności, tak? Można w ten sposób spojrzeć. Wiemy, że w przypadku rozróżniania Bożej woli nie jest to tak prosto jak z nauką dotyczącą rozróżniania grzybów. Mogę posiedzieć trochę, poczytać, pójść do lasu, pójść z przyjacielem, potrenować trochę to zbieranie grzybów i za jakiś czas będę mógł powiedzieć, o, ja już jestem fachowcem w tej dziedzinie. Ale tutaj dotykamy czegoś głębszego. Dotykamy Bożych zakazów, Bożych nakazów. Nie wystarczy ich przeczytać. Musimy się poddać pewnemu procesowi przemiany, odnowienia umysłu. Dlatego oprócz duchowego atlasu, jakim jest Boże Słowo, potrzebujemy przewodnika, potrzebujemy Ducha Świętego. I to On jest w stanie nas poprowadzić, że ten duchowy atlas tych wartości moralnych stanie się cenny, stanie się błogosławieństwem w Twoim i w moim życiu. Aby zrozumieć proces przemiany umysłu, musimy przyjrzeć się, jaka jest różnica pomiędzy Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem. Myślę, że to ma istotne znaczenie. Stary Testament czy Stare Przymierze, człowiek otrzymał od Boga Boże prawo. Pamiętamy, Mojżesz wszedł na górę i tam otrzymał dwie kamienne tablice. Na tych dwóch kamiennych tablicach było wypisane 10 słów. Tak się to ogólnie tłumaczy. Ale wiemy też, że Mojżesz otrzymał o wiele więcej. Dzisiaj mówi się o tym, że jest ponad 600 różnych przepisów zawartych w Starym Prawie Mojżeszowym. Po jednej stronie mamy Boga, prawodawcę, który udziela człowiekowi tego prawa. Nawiasem mówiąc, kiedy Mojżesz otrzymał Boże prawo, to było jedno z największych wydarzeń w ówczesnym świecie, czy w ogóle na świecie. Wiecie, w tamtych czasach żyli ludzie, którzy prawo kwestionowali za pomocą pały, kija, miecza, noża. Nie było wśród narodów jakiegoś prawa, jakiegoś konkretnego prawa. Często prawem był władca. To on rozsądzał. Jeśli rano wstał i miał dobry humor, to było inne prawo. Jeśli miał zły humor, to było też inne prawo i inne wyroki. To było straszne. I w tym wszystkim naród izraelski otrzymuje Boże prawo. Święte Boże prawo. To było szczególne wyróżnienie. Ale kiedy patrzymy dzisiaj z tego punktu, widzimy Boga, który siedzi na tronie. Sędziego żywych i umarłych. Widzimy prawodawcę. A po drugiej stronie, bo przecież Stare Przymierze to była umowa między Bogiem a narodem izraelskim. Po drugiej stronie kogo mamy? Po drugiej stronie mamy moralnie zepsutego człowieka, zdanego na własne siły, możliwości, próbującego, użyję tutaj i podkreślę, próbującego wypełnić Boże prawo. Bo kto je wypełni, ten przezeń będzie żyć. Historia narodu izraelskiego potwierdza ważną zasadę, że człowiek o własnych siłach nie jest w stanie żyć według Bożego prawa. Nie jest w stanie przezwyciężyć mocy grzechu, która jest w nim i dlatego łamie Boże prawo. Nie jest w stanie go wypełnić. A jak wygląda przymierze Nowego Testamentu? Sytuacja jest skrajnie odmienna. Bóg przychodzi do człowieka. Nie Boże prawo, ale sam Bóg przychodzi do człowieka. Do człowieka w jego nędzy, w jego słabości. Najlepiej oddaje to słowo zapisane w liście do Rzymian, 8:3-4. Bardzo lubię ten fragment. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała. Ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Co za błogosławione słowa. Z tego fragmentu możemy wyciągnąć wiele wniosków, ale ja chciałbym dzisiaj wyciągnąć 3. Po pierwsze, ten fragment po raz kolejny stwierdza bardzo ważną prawdę dotyczącą człowieka, że litera prawa nie jest w stanie zmienić natury człowieka. Możemy znać całe Boże prawo na pamięć i gdybym przyszedł do Ciebie o północy, obudził Cię, jesteś w stanie je recytować, ale ono nie ma mocy, żeby zmienić Twojego życia. Wielu chrześcijan, szczególnie ci, którzy niedawno zaczęli chodzić z Bogiem, popada w pułapkę legalizmu, czyli uważają, że powinni jakieś tam zasady przyjąć i próbować Panu Bogu udowodnić, że są godni tego, że się nazywają dziećmi Bożymi. Po drugie, Bóg nie obniżył moralnej poprzeczki. Czasami słyszymy, że już teraz nas nic nie obowiązuje, do wolności jestem powołany, mogę robić co chcę, krew Syna Bożego mnie oczyszcza, przykrywa przed Bożym gniewem i tak dalej. Słyszymy różne nauczania na ten temat, ale ten fragment zamyka usta tych ludzi. Bo oto czytamy coś takiego, aby słuszne żądania zakonu wykonały się w nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. To oznacza, że Bóg nie zniżył poprzeczki, nie stanął, powiedział, aha, 2,20 to jest dla was za dużo, dobra, zniżymy na 1,20 i teraz większość z was powinna to przeskoczyć. Bóg czegoś takiego nie uczynił. Jego oczekiwania odnośnie mojego życia, twojego życia są takie same. On chce, abyśmy byli świętymi. Pozwolę sobie zacytować słowo. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan. A więc widzimy wyraźnie, że Bóg nie zmienia tutaj pozycji, ale ją wręcz utwierdza, utrzymuje. I trzecia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Bóg otworzył nową drogę do świętości dla człowieka. A więc w tej dramatycznej sytuacji, gdzie człowiek nie jest w stanie cokolwiek uczynić, Bóg otwiera nowe drzwi. I tymi nowymi drzwiami jest Jezus Chrystus, Syn Boży. Przyjrzyjmy się zatem człowiekowi nowego przymierza. Jest wiele miejsc, które opisuje nas, czy naszą pozycję, naszą relację, ale wybrałem miejsce, które wydaje mi się najbardziej adekwatnie oddaje to, co dzisiaj chciałbym przekazać. 1 Koryntian 1,30. Czytamy tak. Ale wy dzięki Niemu, mowa o Bogu Ojcu, jesteście w Chrystusie Jezusie, przecinek, który stał się dla was mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. Pozwolę sobie przeczytać jeszcze raz. Ale wy dzięki Niemu, dzięki Bogu Ojcu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. Drodzy, pozwolę sobie zwrócić uwagę na cztery prawdy, które są zawarte w tym fragmencie Bożego Słowa. Po pierwsze, każdy nowo narodzony chrześcijanin jest w Jezusie Chrystusie. Nie musisz się starać, aby w Nim być. Biblia stwierdza jednoznacznie, że jeśli człowiek narodził się na nowo, jest w Chrystusie Jezusie. Nie stało się to dzięki Twoim czy moim wysiłkom. Nie musieliśmy uparcie dążyć do tego, żeby znaleźć się w Chrystusie. Boże Słowo mówi jednoznacznie dzięki Ojcu. To On sprawił, to On zdecydował i to On sprawił, że Ty i ja jesteśmy w Chrystusie. Niektórzy próbują to odczuć. Tego się nie da odczuć. To jest fakt, to jest prawda, to jest duchowa prawda, która dotyczy mnie i Ciebie. Jeśli narodziłeś się na nowo, jesteś w Jezusie Chrystusie. Dzieje się to poprzez Ducha Świętego. Biblia mówi, że kiedy rodzimy się na nowo, Duch Święty zamieszkuje w nas. Niesamowite. Ilekroć dotykam tej prawdy, myślę sobie, Boże, jakie to jest cudowne. Ty mieszkasz we mnie poprzez swojego Świętego Ducha. Duch, który zamieszkał w Tobie i we mnie, sprawił, że jesteśmy kimś wyjątkowym. Jesteś Bożą świątynią. Jesteś kimś drogocennym, wyjątkowym w oczach Bożych. Nie jesteś już zwykłym człowiekiem. Nie jesteś już zwykłym grzesznikiem. Nie jesteś już kimś, kim należy pogardzać, kogo należy lekceważyć. Jesteś dzieckiem Bożym. Bardzo podobało mi się to, co brat na początku zrobił. Czy cieszymy się z tego, że stanowimy ciało Jezusa Chrystusa? Że Ty i ja należymy do siebie. Bo Duch Święty, który mieszka w Tobie i Duch Święty, który mieszka we mnie, powoduje, że stanowimy ciało Jezusa Chrystusa. Po drugie, Jezus Chrystus stał się naszą sprawiedliwością. Nie musimy zabiegać o sprawiedliwość. Człowiek Starego Przymierza musiał. Codziennie musiał badać, sprawdzać. Otwierał prawo. Och, chyba to złamałem dzisiaj. Szybciuteńko do owczarni, baranka i do świątyni, aby zmyć winę. Ale człowiek Nowego Przymierza jest usprawiedliwiony. Boże Słowo mówi, że On, czyli Jezus Chrystus, stał się moją i Twoją sprawiedliwością. Ta sprawiedliwość jest nam dana w Jezusie Chrystusie. Nie musisz zabiegać, nie musisz się lękać, nie musisz sprawdzać codziennie, czy jeszcze jest, bo ona jest. Bóg jest Bogiem, który nie zmienia zdania. Bóg jest Bogiem, który nie mówi dzisiaj tak, a jutro nie. On w Chrystusie usprawiedliwił ciebie i mnie. Zapłacił najwyższą cenę, bo posłał swego Syna na krzyż. Nieraz zastanawiam się, jak Bóg Ojciec patrzył na to, na ten dramat, który wydarzył się w Jerozolimie. Ale kiedy się zakończył, wtedy powiedział: przebaczam. I w liście do Rzymian czytamy, że Bóg nas nie oskarża. Bóg nas nie potępia, bo On nas usprawiedliwia. Wszelka praca, wszelkie wysiłki, jeśli czynisz, aby doświadczyć Bożego zbawienia, chcę Ci powiedzieć, próbujesz wyłamać drzwi, które są otwarte, bo Bóg już otworzył drzwi dla każdego człowieka. Trzeba tylko spełnić konkretne warunki. Boże Słowo mówi: upamiętajcie się i uwierzcie Ewangelii. To jest wystarczające, aby człowiek mógł przyjść, odwrócić od swojego bezbożnego życia i przyjść taki, jaki jest, do Boga. A Boże Słowo zapewnia nas, że Bóg ulituje się nad nami i wyleje swoją sprawiedliwość na każdego człowieka, który ze szczerym sercem przychodzi do Niego. Ale czasami ludzie zabiegają. Wiecie, zastanawiałem się i wyobraźcie sobie, gdybym poszedł do urzędu miejskiego i starał się złożyć, czy złożył dokumenty o obywatelstwo polskie. Wypisałbym wszystko, złożył. Pani by przyjęła, pewnie za tydzień by zadzwoniła i powiedziała: proszę pana, o co panu tutaj chodzi? Pan już jest obywatelem Polski. Po co pan te dokumenty składa? I zapewne urzędnicy byliby poirytowani. Mówią: facet coś nie rozumie. Ale często tak postępujemy, jeśli chodzi o Bożą sprawiedliwość. Ona jest nam dana w Jezusie Chrystusie. Ona nie zależy od tego, co zrobiłeś lub czego nie zrobiłeś. Ona zależy tylko i wyłącznie od tego, co uczynił Jezus Chrystus, Syn Boży. Trzecia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, że Jezus Chrystus stał się naszym poświęceniem. Poświęcić znaczy oddzielić. Oddzielić, biorę coś i postanawiam przeznaczyć to do innych celów. Dokładnie to znaczy. Kiedy budowano świątynię, również przygotowywano różnego typu przyrządy, które miały służyć świątyni, naczynia. I czytamy tam, że zostały poświęcone. Oczywiście to się wiązało z pewnym rytuałem oczyszczenia, ale tak naprawdę co się wydarzyło? Po prostu kapłani powiedzieli: tego już nie będzie nikt używał do innych celów, jak tylko i wyłącznie w świątyni. i to znaczy poświęcenie. Życie chrześcijańskie ma cel. Dlaczego? Bo zostaliśmy w Chrystusie poświęceni. Bóg nas przeznaczył do czegoś. Ty i ja jesteśmy przeznaczeni, nie jesteśmy już ludźmi, którzy nie wiedzą właściwie po co istnieją, po co żyją, dlaczego tu jestem, co mam robić. Bóg nas poświęcił. Przeznaczył nas do czegoś. I Bóg pragnie, aby twoje i moje życie było wypełnione. Aby nie było puste. Bezowocne, jak czytamy w jednym z miejsc Bożego Słowa. To nie jest życie w niewoli grzechu, ale to jest życie w poświęceniu dla Boga. Wiecie, ludzie często próbują nie grzeszyć. Ale ilekroć czytam Boże Słowo, czytam miejsca, w których Bóg nas zachęca do tego, abyśmy się odwrócili od grzechu, to jest druga strona medalu. Abyśmy się zwrócili do Chrystusa. Samo odwrócenie się od grzechu jest pustką. To jest zmaganie się z samym sobą. Ale Bóg wzywa nas, abyśmy się odwrócili od grzechu i zwrócili do naszego Pana. I to jest prawdziwa pokuta. Kiedy zdarzy mi się jakiś grzech, wtedy odwracam się od niego i przychodzę do Pana i mówię: Panie, chcę żyć z Tobą i dla Ciebie. Nie chcę, żeby się to w moim życiu powtórzyło. To jest bardzo ważna zasada. Proszę, sprawdźcie, jeśli nie wierzycie. Nigdy nie ma tylko, że odwróćcie się od grzechu i będzie w porządku. Zwróćcie się do Pana. Przyjdźcie do Niego. A więc nie żyjemy w próżni, ale poprzez poświęcenie w Chrystusie ty i ja mamy cel w życiu. Te cele są zawarte tutaj. Jest ich mnóstwo. Na każdą okoliczność. Bóg ma cel dla ciebie jako męża, jako ojca, jako dziadka może jako babcia, jako członek Kościoła, ciała Jezusa Chrystusa, jako obywatel w tym kraju. Bóg ma cel. On nie chce, żebyśmy wisieli w próżni. Po czwarte, Bóg stał się naszym odkupicielem. Słowo odkupienie ma szczególne znaczenie w Bożym Słowie. To słowo pochodzi z antycznego świata. Dzisiaj może być nie do końca zrozumiałe, czy we właściwy sposób zrozumiałe. Słowo odkupienie wiązało się z wykupem niewolnika. Gdy ktoś popadał w długi, to w tamtych czasach było takie okrutne prawo, że wierzyciel mógł przyjść i zniewolić nawet całą rodzinę. Zabrał mężczyznę, zabrał jego żonę, zabrał jego dzieci i mówi: teraz będziecie to odrabiać u mnie. Tak długo, aż odrobicie, albo umrzecie, jeśli to był wielki dług. I słowo odkupienie miało szczególne znaczenie dla tych, którzy byli w niewoli. Bo oni z utęsknieniem wypatrywali kogoś, kto mógłby ich wykupić. Myśleli o najbliższych, myśleli o rodzinie, o przyjaciołach. Mówili: może ktoś z nich ma pieniądze i przyjdzie i zapłaci. I będę wolny. Nie będę musiał przeżywać tego pohańbienia. Nie będę musiał tu pracować za darmo. Odkupienie powodowało, że przestawał być niewolnikiem. Przechodził z jednej strony na drugą. Przestawał być w niewoli i stawał się człowiekiem wolnym. Jezus Chrystus jest moim odkupicielem. Tak mówi Boże Słowo. Jezus Chrystus jest twoim odkupicielem. On ciebie i mnie wykupił z niewoli. Jego zapłata, cenę, którą położył, sprawiła, że ty i ja dzisiaj możemy siedzieć na tym miejscu jako wolni ludzie. od czego nas wykupił Jezus Chrystus. Znam chrześcijan, którzy byli zadłużeni i dalej spłacają. Więc pewnie tu nie chodzi do końca o pieniądze. Chodzi o coś większego. Chodzi o coś głębszego. Wykupił nas z naszych grzechów, z niewoli grzechu. Wykupił mnie i ciebie z niewoli tego świata. Wykupił mnie i ciebie z niewoli mocy ciemności. I dzisiaj ty i ja, bez względu na to, co czujesz, co myślisz, w jakim miejscu jesteś, Boże Słowo stwierdza jednoznacznie, że jesteśmy wykupieni. Ty i ja jesteśmy wolni. Niesamowita prawda. Jakże często skupiamy się i szatanowi udaje się przekonać, że tak naprawdę to nic wielkiego się nie wydarzyło. No narodziłeś się na nowo. Oczywiście te łzy też pamiętam, widziałem je. I tak było miło przez kilka tygodni, no ale teraz jest powrót. Boże Słowo mówi o tobie i o mnie zupełnie co innego. Jesteśmy wolni, zostaliśmy wykupieni. Może nie potrafię żyć w tej wolności. Wiecie, czasami się zastanawiałem i przyglądałem Staremu Testamentowi, jak Izraelici zostali wypuszczeni z Egiptu. Myślę, że to jest dobra ilustracja. Oni byli wolni, przeszli przez Morze Czerwone, władza Egiptu zakończyła się nad nimi. Mogli stanąć spokojnie po drugiej stronie i powiedzieć, jesteśmy wolni. Każdy z tych Izraelitów mógł stanąć i powiedzieć, jestem wolny. Już żaden Egipcjanin nie będzie mi mówił, co ja mam robić. Ale kiedy obserwujemy, co się dalej działo, to przepraszam bardzo, ale tej wolności tam było niewiele. Ci ludzie nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Kiedy tylko Mojżesz na kilka dni znikł z ich horyzontu, od razu wszystko wróciło po staremu. Jest to dobry obraz, żeby przenieść do chrześcijańskiego życia. Prawda jest po jednej stronie, a moje doświadczenie, moje życie może być w zupełnie innym miejscu. Ale to nie Boże Słowo się myli. To nie tu jest jakiś błąd, ale to po mojej stronie. Czegoś nie rozumiem. Do czegoś nie dotarłem do końca. Rzymian 12:2. Wrócę do tego fragmentu. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe i co jest doskonałe. Musimy stwierdzić jedną rzecz. Przynajmniej ja stwierdzam dla siebie jedną ważną rzecz. Przemiana mojego umysłu ma kluczowe znaczenie dla mojego życia tutaj na ziemi. I pewnie w niebie również. Nieprzemieniony umysł to jest moja i twoja decyzja, czy pozwolę Bogu, aby mnie przemieniał moje myślenie, bo to czyni Duch Święty poprzez Boże Słowo, czy pozostaję przy swoim. Panie Boże, dziękuję ci za to, że mam nowe życie, ale ja żadnych rewolucji w moim życiu nie chcę. To jest niewłaściwa postawa. Potrzebujemy tej przemiany. Jeśli jej nie ma, mogą nastąpić w naszym życiu dwie skrajności. Po pierwsze, może dojść do braku przemiany i pozostaniemy podobni do ludzi tego świata. Dlatego myślę, apostoł Paweł napisał na początku, nie upodabniajcie się do tego świata. Kontekst mówi, nie pozostańcie w tym samym miejscu, poddajcie się procesowi, a nie będziecie w tym miejscu, nie będziecie podobni do tego świata. Druga strona to jest popadanie w legalizm. Jeśli nasz umysł nie został przemieniony, nie widzimy siebie, Pana i to wszystko, co się wydarzyło we właściwy sposób, nie zajmiemy właściwej pozycji, to drodzy, dzieje się w życiu chrześcijanina rzecz nieciekawa, bo oto ten atlas, ten katalog dobra i zła zaczyna działać w drugą stronę. zaczyna nas prowokować do tego, abyśmy o własnych wysiłkach starali się spodobać Panu Bogu. Tak, Panie Boże, zbawiłeś mnie, ja wiem o tym, dziękuję Ci za to, ale teraz ja muszę być dobrym chrześcijaninem. Wielokrotnie z tego miejsca mówiłem, że stara natura nigdy nie pozwoli na to, aby być chrześcijaninem. Nie może być chrześcijaninem. I Bóg od samego początku zrezygnował. Nie jest nią zainteresowany. Bóg jest zainteresowany nowym stworzeniem. I z Nim współpracuje. W Nim dokonuje przemiany życia człowieka. A więc popadanie w legalizm. Jeśli natomiast się poddamy, w naszym życiu nastąpi rzecz niesamowita. Drodzy, czytałem to słowo wielokrotnie i zadałem sobie pytanie: Boże, Bogu i sobie, Boże, czy ja chcę oglądać w moim życiu rzeczy miłe, dobre i doskonałe? Pewnie gdybym zapytał na tej sali, kto z was chciałby w swoim życiu oglądać rzeczy dobre w swoim życiu, tak? Rzeczy dobre, miłe i doskonałe, prawdopodobnie wszystkie ręce podniosłyby się w górę, bo tego pragniemy. Tego pragniemy. Każdy z nas chce obejrzeć się do tyłu i powiedzieć: moje życie jest dobre. Bóg jest ze mną, błogosławi mnie. Nie ma głupich decyzji. Wszystko jest dobrze ułożone. I wtedy wylewa się z serca wdzięczność. Ale żeby tak było w Twoim czy w moim życiu, potrzebujemy zająć właściwą postawę. Pozwolić, aby Duch Święty przemienił nasz umysł, nasze myślenie. Abyśmy zaczęli widzieć tak, jak to jest w rzeczywistości. I abyśmy zaczęli w tym chodzić. A wtedy wiele rzeczy, które dzisiaj są dla nas ważne, nie tylko grzechy, ale może rzeczy, które dzisiaj pragniemy, okazują się niepotrzebne. No właściwie po co ja to chciałem? Czy to jest mi potrzebne do życia? Nagle patrzymy na życie zupełnie z innej perspektywy. Nagle patrzymy na życie z perspektywy wieczności. Nagle patrzymy i widzimy w Nim Boga, który jest obecny w nas. Widzimy Jego moc, Jego łaskę, Jego przychylność, Jego dobroć. I nasze życie nabiera zupełnie nowego kierunku, nowego blasku. I to, co było niemożliwe, nagle staje się możliwe. Bo to widzę rzeczy takimi, jakie są. Drodzy, nie upodabiajmy się do tego świata, ale przemieńmy się przez odnowienie umysłu. Umysłu swego, każdy swego. Abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre dla mojego życia, co jest miłe dla mojego życia i co jest doskonałe dla mojego życia. To jest pragnieniem w Bożym sercu, dla Ciebie i dla mnie. Wiecie, tak jak my, rodzice, pragniemy oglądać dobre rzeczy w życiu naszych dzieci, prawda? Każdy, kto ma dzieci, a szczególnie już dorosłe, to chcemy oglądać owoce naszego wychowania. Chcemy oglądać dobre rzeczy. O ileż bardziej Bóg pragnie w Twoim i w moim życiu widzieć błogosławieństwo. Bóg wszystko uczynił, przygotował. Jakże wiele w tej chwili zależy od Twojej i mojej postawy wobec Boga. Powstańmy, aby stanąć przed Panem. Niechaj to słowo przenika nasze serca. Wejrzyjmy w siebie, czy zajmuję właściwą postawę, czy poddałem się procesowi przemiany swoich myśli, czy raczej zatrzymałem się w pewnym momencie i mówię: Panie Boże, albo może mam przekonanie: Panie Boże, to jest wszystko, co ja mogę od Ciebie otrzymać. Chcę Ci powiedzieć, że tak nie jest. Bóg ma ponad nasze spodziewanie. I w zasadzie od tego, i na jak szeroko otworzę swoje serca, tak Bóg przychodzi do mojego życia. Ojcze, tak jesteśmy Ci wdzięczni za Twoją dobroć, za Twoją przychylność. Poprzez to słowo mogłem zobaczyć, Ojcze, że nas bardzo miłujesz, że jako kochający Ojciec pragniesz dla każdego z nas błogosławieństwa. Pragniesz, aby nasze życie i tu na ziemi, i w wieczności było błogosławieństwem, bo jest błogosławieństwem. I dziękuję Ci, że nie pozostawiłeś nas takimi, jacy byliśmy, ale pragniesz nas przemieniać. I dziękuję Ci, że na pierwszym miejscu stawiasz nasz umysł, nasze myśli, abyśmy w prawidłowy sposób, zgodny z prawdą, mogli oglądać Ciebie i Twoje dzieło, które dokonałeś w Jezusie Chrystusie, abyśmy to mogli zobaczyć w kontekście naszego życia i abyśmy mogli w tym chodzić, i abyśmy mogli się tym rozkoszować, i abyśmy mogli w tym zwyciężać, bo, Panie, do zwycięstwa nas powołałeś. Dziękuję Ci za Twoje słowo, za Twoją łaskę, za Twoją dobroć, za Twoją wierność, że Ty nigdy nie rezygnujesz z nikogo, ale jesteś wierny do końca. Uwielbiam Ciebie z tego miejsca. Dziękuję Ci za każdą siostrę i brata. Dziękuję Ci, że możemy dążyć do celu, że możemy upodabniać się do Ciebie, nasz Panie. Bądź wywyższony pośród nas. Amen.